Łukasz 7, 36. I zaprosił go jeden z faryzeuszy na wspólny posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i usiadł przy stole. A oto kobieta, grzesznica, która była w tym mieście, dowiedziawszy się, że siedzi przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowe naczynie olejku. Tak jak z każdym spotkaniem z Jezusem, o którym czytamy w Piśmie Świętym, jest dużo do nauczania się na temat Jezusa, na temat Boga. Mi się wydaje, że można powiedzieć, że Jezus z nikim nie spotkał się przypadkowo. Żadne spotkanie nie było tak jak wiele z naszych spotkań z ludźmi, którzy spotykamy ludzi i jesteśmy czasami myślami gdzieś indziej, a to spotkanie niby się odbyło, a potem myślimy o tym i naprawdę nic z tego nie wyszło, nie było żadnej konkretnej rozmowy, tylko takie przypadkowe spotkanie, ale z Jezusem tak nie było. Jezus Chrystus miał zawsze, że tak powiem, cel, zawsze miał konkretny cel i zawsze wiedział, co się dzieje. I dzięki temu, kiedy czytamy jakiekolwiek wydarzenie, na przykład w Ewangeliach, możemy wyciągać konkretne wnioski z tych spotkań. Bo to nie były przypadkowe spotkania. A więc chciałbym dzisiaj mówić o tych trzech postaciach, bo tutaj mamy właśnie spotkanie trzech osób w jednym miejscu. Mamy Jezusa, mamy faryzeusza i mamy tak zwaną grzesznicę. Ja więc chciałbym mówić o gościnności i o zarozumiałości faryzeusza. Trzeba mówić o śmiałości i troskliwości tej grzesznicy i trzeba mówić o łaskawości i przenikliwości Jezusa Chrystusa. A więc jeszcze raz werset 36. I zaprosił go jeden z faryzeuszy na wspólny posiłek. Na pierwszy rzut oka faryzeusz był bardzo gościnny. A to być może dla nas jest oczywiste, ale nie wszyscy byli gościnni dla Jezusa Chrystusa. Nawet kiedy on się narodził, nie było miejsca dla niego w gospodzie i on się narodził w stajni, nie? Więc czasami myślę, gdyby ten właściciel gospody wiedział, kto ma się narodzić, na pewno on później żałował, że nie otworzył, nie wiem, jakieś miejsce, nie wyprosił kogoś, żeby Jezusa tam ugościć, żeby móc potem przez całe życie powiedzieć, kogo on miał, nie? U siebie w gospodzie. Nie wszyscy byli gościnni. Czytamy w tej samej Ewangelii Łukasza, 4 rozdział. Otwórzcie 4 rozdział, 29 werset. A wstawszy, wypchnęli go z miasta i wyprowadzili na szczyt góry, na której było zbudowane ich miasto, aby go z niej zrzucić. To nie byli zbyt gościnni ci ludzie, chcieli go zabić. W 8 rozdziale, werset 37, mamy kolejnych niezbyt gościnnych ludzi, 8:37. Wówczas cała ludność okolicznej krainy Gadareńczyków prosiła go, aby od nich odszedł, gdyż ogarnął ich wielki strach. Wtedy on wsiadł do łodzi i zawrócił. Nie mieli powodu, oczywiście, żeby być niegościnni, bo Jezus właśnie wypędził demony z tego człowieka, a zamiast przyjąć go, co? Co czytamy? Oni prosili go, aby od nich odszedł. Do swoich przyszedł, a swojego nie przyjęli. Więc na pierwszy rzut oka ten faryzeusz był naprawdę gościnny. Poza tym, czy ty zaprosiłbyś Jezusa do twojego domu? Zanim odpowiesz, zastanów się, czy zaprosiłbyś Jezusa do twojego domu dzisiaj, bez robienia porządku. I nie chodzi o bałagan. Chodzi o twoje serce, twoje życie, twoje książki, twoje filmy. Wszystko. Czy na pewno Jezus byłby mile widziany dzisiaj w twoim domu? Widzisz, ten faryzeusz na pierwszy rzut oka był naprawdę gościnny. On po prostu zaprosił go do swojego domu. Teraz my wiemy, że jest faryzeusz, tak jak czytamy w Biblii, faryzeusze mieli swoje problemy, przynajmniej w sercu, ale wydaje mi się, że faryzeusz wiedział, że w tym domu jego Jezus nie znajdzie nic takiego złego. Że nie znajdzie jakieś tam brudne, nie wiem, brudny książek, albo jakiś, nie znajdzie jakiegoś brudnego filmu, albo że nie będzie mógł sprawdzić historię przeglądarki i być zaskoczony. Faryzeusz, wydaje mi się, że był pewien, że wszystko gra. A czy u nas wszystko gra? Czy zaprosiłbyś Jezusa do twojego domu? Widzisz, ten faryzeusz był jednak gościnny. Ale zawsze jest jakiś ale, nie? Czy miałeś kiedyś taki fajny pomysł, a potem okazało się, że nie jest aż tak fajny? Mi się wydaje, że ten faryzeusz później miał coś takiego. To przypomina mi Piotra. Kiedy Piotr widział Jezusa, Piotr, Jakub, Jan widzieli Jezusa na górze, kiedy on się przemienił i widział Jezusa, widział Mojżesza i Eliasza i Piotr mówi: Panie, zróbmy 3 namioty dla Ciebie, dla Mojżesza i dla Eliasza. Fajny pomysł, nie? A potem głos z nieba. To jest mój umiłowany syn. Słuchajcie jego. Oh. Jakiś głupi pomysł. Namiot dla Mojżesza, dla Eliasza. Namiot! A czemu nie pałac dla Jezusa, prawda? Namiot dla Jezusa, nie? Fajny pomysł na początku, a potem ktoś powie coś innego, mówisz: o, oh, jakiś głupi pomysł, nie? Tak jak kiedy matka Jakuba i Jana przyszła do Jezusa: Nauczycielu, zrób coś. I nie wiem, czy Jakub i Jan już wiedzieli, że ona przyjdzie z taką prośbą, czy nie. Nie wiem, czy ona mówiła im, że ona tak. Nie wiem, czy oni namawiali ją do tego. Nie wiem, może ktoś wie. Ale przyszła i mówi: Panie, spraw, żeby moi synowie siedzieli po twojej prawej i lewej w królestwie, nie? Fajny pomysł! A potem Jezus mówi do niej i do nich wszystkich, do uczniów, bo potem zaczęli się kłócić, a kto jest lepszy, kto jest pierwszy, kto jest najlepszy, a on mówi: ten, który jest największy, niech będzie sługą. ten fajny pomysł potem już nie był taki fajny, nie? Mi się wydaje, że tak było z tym faryzeuszem później. Słyszałem taką anegdotę kiedyś, że jakaś firma kiedyś, jak w Stanach były te diliżanse, nie? Chciała zatrudnić kierowcy. I więc było mnóstwo kandydatów na to stanowisko i szef zapytał, jakie macie doświadczenia, co możecie powiedzieć o sobie, o swoich zdolnościach. Jeden mówi, a ja jestem taki dobry, ja mogę jechać tym dyliżansem o metr od przepaści bez problemu, nie? A drugi mówi, a ja mogę pół metra od brzegu, bez obawy, bez strachu i bezpiecznie. A trzeci, no ja mogę jeszcze 20 centymetrów. Fajne pomysły, nie? Żeby mówić o sobie tak wielko. A czwarty mówi, jeśli pan mnie zatrudni, ja będę się trzymać tak daleko od przepaści, jak tylko możliwe, bo nie chcę ryzykować. Nie, ci pierwsi trzy mieli fajny pomysł, a potem ten czwarty mówi coś, a już ich pomysł nie był już tak fajny. Faryzeusz mówi, panie, przyjdź do mojego domu na wspólny posiłek. Fajny pomysł. Ale mamy innego człowieka kiedyś w Biblii. On był setnikiem. I on mówi, panie, mój sługa jest chory w domu. Jezus mówi, przyjdę i uzdrowię go. A setnik co powiedział? Panie, nie jestem godny, abyś przyszedł do mojego domu. Daj do myślenia, prawda? Faryzeusz mówi, panie, przyjdź do mojego domu. A setnik mówi, nie, panie, ja nie jestem godny. Nie przyjdź. Nie mówię, nie, panie, bo poczekaj, muszę robić porządek. Nie, po prostu powiedział, nie jestem godny, żebyś wszedł pod mój dach. A jeszcze jest taka informacja. Zaprosił on na wspólny posiłek. Dziwne, nie? Wspólny posiłek. To daje mi do myślenia, że ten faryzeusz chciał siedzieć równo z Jezusem, nie? Tu Pan, nie? Tu Król. Jakby dwóch królów się spotyka i możemy gadać, nie? Na wspólne posiłek. Nie powiedział, panie, przyjdź do mojego domu, a ja ci zrobię najlepszą ucztę i będę ci usługiwał, zrobię ci wielki stek, nie wiem co zrobię, ale to będzie dla ciebie. Nie, faryzeusz mówi, zapraszam na wspólny posiłek. Ja mam sługi, ja mam służących, ja mogę tutaj wszystko przygotowywać i ty i ja będziemy tutaj siedzieć przy stole i będziemy rozmawiać. Jak król z królem. Być może chciał się chwalić swoją kuchnią. Nie? Być może on chciał się chwalić później przed wszystkimi. Zobacz, kto do mojego domu przyszedł, nie? Ja miałem u siebie tego Jezusa. On przyszedł do mojego domu. Ja go zaprosiłem i on przyszedł. Gościnny był. Ale coś tam było nie tak z tą gościnnością. A być może, co było, jeśli chodzi o ten fragment, najgorsze, to, że on nie zaprosił tej grzesznicy. Zaprosił Jezusa i to wydaje się fajnie, ale to, kogo on nie zaprosił, też mówi wiele. On tylko chciał tego Jezusa zaprosić, ale on nie chciał tak zwanych grzeszników zaprosić. Taka była jego gościnność. A jeśli chodzi o Jezusa, czytamy w tym fragmencie Łukasz 7, werset 36. Że zaprosił go na wspólny posiłek, wszedł więc do domu faryzeusza. Jezus przyszedł. Co za łaskawość. Przyszedł. Nie pytał, co będzie na obiad. Czy pana żona umie gotować? Nie pytał. Łaskawy. Psalm 8, werset 3. Psalm 8, 3 werset. Gdy przypatrujesz się Twoim niebiosom, dzieło Twoich palców, księżycowi, czy ktoś widział księżyc 2-3 dni temu? Ten wielki księżyc? Wow, to było... Jak się nazywa? Super księżyc? Mówi po polsku? Nie wiem. U nas to jest supermoon. Ale był wielki. I gwiazdom, które utwierdziłeś, wtedy mówię, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, albo syn człowieczy, że troszysz się o niego. Czemu Jezus miał przyjść do domu tego faryzeusza? Czemu Stwórca nieba i ziemi w ogóle miał troszczyć się o tego człowieka? Gdybyś zaprosił Bill Gates do twojego domu, czy on przyszedłby? Gdyby on dostał od ciebie zaproszenie, czy on wiedziałby, kto go zaprasza? I czy on rozważałby takie zaproszenie? Myślę, że nie. A tu sam Bóg w ciele przyszedł do domu faryzeusza. Do domu tego człowieka, jednego człowieka. Nie pytając. Miałem kiedyś takie spotkanie w Warszawie wiele lat temu. Jeszcze nasze dzieci były małe. I w tym okresie ja i Michał, i Josh, i Kuba, i jeszcze drugi syn Michała, i z innymi braćmi graliśmy w koszykówkę co tydzień, w sobotę. Spotkaliśmy się w szkole podstawowej i graliśmy w koszykówkę. Spotkałem w tym okresie takiego Amerykanina na mieście w Warszawie, że przyjechał grać koszykówkę w Polsce. To był gigant. Ojej. Naprawdę, nawet dla Josha był gigantem. Nie tylko dla mnie. I wiesz, spotkałem go przypadkowo i mówię o po co przyjechał. I mówiłem tylko, wiesz, tak z ciekawości mówiłem, słuchaj, jeśli masz czas w sobotę, to zapraszam, bo ja i mój syn, i Michał, i inni też gramy w koszykówkę i zapraszam. On tak. Joe, powiedz mi szczerze, ty grasz w koszykówkę? On nie był zbyt łaskawy. I nawet nie przyjechał. Jeszcze pamiętam, jak go spotkam pewnego dnia, to będę zły na niego. Nie przyjechał. Nie był łaskawy. Ja go zaprosiłem szczerze. Nie, żeby się chwalić, tylko żeby on był z nami, nie? A tutaj faryzeusz zaprasza króla królów, a król królów przyszedł do niego. Nie wymagał. No ja przyjdę, ale wiesz, ja jestem na diecie, ja wymagam tego, ja nie jem tego, ja muszę mieć deser, ja muszę mieć, wiesz, kawy po deserze i nie, nie. Tylko przyszedł. Tak łaskawy. Zobacz, jaki Bóg jest łaskawy dla ciebie każdego dnia. Zobacz, ile razy zapominamy o tej łaskawości Boga. I nawet uważamy tego za pewne, że po prostu zawołamy do Boga i On wysłucha albo usłyszy, że poprosimy Boga, a Bóg po prostu nam da. I zapominamy, że Bóg nie jest nam winien niczego. Jest łaskawy. Nie był zbyt zajęty? Mi się wydaje, że mój znajomy koszykarz był zbyt zajęty w sobotę, żeby przyjechać. A Jezus nie był zbyt zajęty. Nie odmówił tego zaproszenia, choć wiedział, że to jest faryzeusz. Jezus znał go doskonale. Znał jego serce, jego motywy, jego przeszłości, jego myśli. Wiedział wszystko o nim i po prostu przyszedł. Nasz Pan jest łaskawy. Był dla niego łaskawy, jest dla ciebie i dla mnie łaskawy każdego dnia Amen. Naszego życia.
Amen.
A my mamy trzecią postać, to jest tak zwana grzesznica. Mi się wydaje, że śmiało możemy powiedzieć, że to była prostytutka. A ta kobieta, grzesznica, miała pewną śmiałość. Werset 37. A oto kobieta, Łukasz 7:37. A oto kobieta, grzesznica, która była w tym mieście, dowiedziawszy się, że siedzi przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowe naczynie olejku. Zobacz, jaką miała śmiałość. Nie została zaproszona. Faryzeusz zaprosił Jezusa. Wiesz, Bóg zaprasza, kiedy Bóg robi ucztę, On zaprasza wszystkich. Ale ten faryzeusz zaprosił jednego, Jezusa. A tej grzesznicy nie zaprosił. A jednak ona przyszła. Jaka śmiałość! Czy ty śmiałbyś przyjść do, nie wiem, jakiegoś przyjęcia, na jakąś, nie wiem, imprezę, gdzie nie byłeś zaproszony? Ja nie wiem o tobie, ale ja nie lubię być tam, gdzie mnie nie chcą. Kiedy sąsiedzi robią imprezę, ja nie idę, dopóki oni mnie nie zaproszą. I kiedy zapraszają, szukam wymówki, żeby nie przyjść. Ale nie pójdę, jeżeli nie mam zaproszenia. Bo wiem, że będą chcieli o mnie rozmawiać, plotkować, więc niech sobie plotkują bez mnie. Ale ona przyszła. Przyszła tam, gdzie nie była zaproszona. To jest dla mnie ciekawe. Zazwyczaj to jest chyba wada, nie? Co ty robisz tutaj? Masz zaproszenie? Kto cię zaprosił? A tutaj chyba trzeba powiedzieć, wow, jaka śmiałość, ona chciała przyjść, bo tam usłyszała, że jest Jezus. Dowiedziała się, że tam On jest. Czyli ona musiała już coś o Nim wiedzieć. Nie wiemy, co ona słyszała, ale o czymś, coś słyszała o Jezusie. Być może że słyszała, że On wypędza demony. Być może, że On uzdrawia chorych. Być może, że On często zamykał usta tych faryzeuszy. Być może, że On jest przyjacielem grzeszników. Tak czy inaczej ona przyszła, bo dowiedziała się, że On tam jest i musiała tam być. Zobacz, jaką miała śmiałość. Ona dowiedziała się, że Jezus jest w domu faryzeusza. Nie byle gdzie, nie w knajpie, nie u koleżanki, nie u jej rodziny, ale w domu faryzeusza. Czyli musiała wiedzieć, że bez zaproszenia może jej się nie udać tam się dostać. Tak? Musiała wiedzieć, musiała rozważyć, a jeśli nie przyjmą? Jeśli zostanę jakby, nie wiem, wykryta, że nie mam zaproszenia i co wtedy? Musiała wiedzieć, że może zostać wyproszona. Jak się dowiedzieć, że ona tam jest. Musiała wiedzieć, że może zostać upokorzona. Musiała wiedzieć, że ten faryzeusz powie Jezusowi, kim ona jest. Śmiałość. Musiała wiedzieć, że ludzie będą gadać. Co zresztą na pewno już ludzie robili. Łukasz pisze o niej. Kobieta grzesznica, która była w tym mieście. To nie było tajemnica. Wszyscy wiedzieli, kto to jest. I musiała wiedzieć, że jeśli przyjdzie do tego domu faryzeusza, nie tylko faryzeusz może upokorzyć ją, ale że cała okolica, wszyscy sąsiedzi, wszyscy tam w mieście powiedzą, jak ona śmiała, ta brzydka kobieta, przyjść do Jezusa Chrystusa. Przecież wiemy, kto to jest. A jednak odważyła się przyjść. Wiecie, ile osób nie przychodzi do Jezusa Chrystusa? Dlatego, że wiedzą, że ludzie będą gadać. Ludzie będą plotkować. Albo, że mogą zostać upokorzeni. Może wszystko wyjdzie na jaw. I ludzie z tego powodu idą przez całe życie i nie przyjdą do Jezusa, do Boga. Nie uniżą się, aby przyjść do Jezusa Chrystusa. Nie ukorzą się i pójdą do piekła na wieki wieków. Dlatego, że boją się bardziej ludzi niż Boga i piekła. Więc na pierwszy rzut oka ta śmiałość była jakby zbyt, jak to powiedzieć po polsku, zbyt jakby arogancka z jej strony. Co ty, jak ty śmiesz przyjść tutaj? To jest klub prywatny. Tu nie chcemy takich brudnych ludzi. Tu chcemy religijnych ludzi. Tu chcemy dobrych ludzi. Tu chcemy uczciwych ludzi. Tu chcemy pracowitych ludzi. Ale uczciwie pracowitych. Nie tak jak nie. Ty nie jest zaproszona. Ale potem widzimy, co się wydarza i mówimy, oby każdy miał taką śmiałość. Oby każdy miał taką śmiałość, żeby mimo wszystko, co robili w życiu, przyjść do Jezusa Chrystusa. Bo tylko On ma słowa życia wiecznego.
Amen.
Widzimy też jej troskliwość. W tym fragmencie, werset 38. I stanąwszy z tyłu u jego nóg, płacząc, zaczęła łzami obmywać jego nogi, wycierała je włosami swojej głowy, całowała i namaszczała olejkiem. Obmywała nogi Jezusowi. I taką miała troskliwość. W naszej kulturze być może to nie do końca rozumiemy, ale myślę, że czasami możemy to rozumieć. Wiem, że nogi mojej żony często bolą i ona lubi, kiedy jestem troskliwy i daję jej masaż na stopach, nie? Bo bolą i to pomaga ten ból znieść. A ta kobieta była troskliwa, nie przyszła tak jak faryzeusz. Panie, zobacz, co ja w życiu zrobiłam. Ja umiem gotować, ja też zrobię ci posiłek. Nie, ona przyszła i dbała o Jezusa Chrystusa, o Jego nogi. Obmywała Jego nogi. Wycierała je swoimi włosami. Żeby wycierała nogi Jezusa swoimi włosami, na pewno miała długie włosy. Być może większość z was nie potrafiłaby wycierać nogi Jezusa swoimi włosami, bo są za krótkie. Ona by też miała długie włosy. A która kobieta, która ma długie włosy, nie uważa tego za chwałę? Biblia mówi nawet, że kobieta ma długie włosy, przynosi jej chwałę. Podziwiamy kobiety, które mają długie włosy. Widzieliście kiedyś, że kobiety mają długie włosy, tak aż to nie? Wow, ile lat ona to, wiesz, dba o swoje włosy. Ona wzięła swoją tak zwaną chwałę i wycierała brudne nogi Jezusa. Brudne. Chyba rozumiecie, o co mi chodzi.
Zakurzone.
Troskliwość. Nie pokazywała czegoś od siebie. Zobacz, moje włosy, panie! No, ja być może nie jestem najlepszy, ale mam dobre włosy, mam długie włosy, mam piękne włosy. Nie. Po prostu ona troszczyła się o Jezusa. I jeszcze całowała nogi Jezusa. Masz wyobraźnię? Potrafisz całować nogi, stopy kogokolwiek, który chodzi po zakurzonych drogach, w sandałach? Bez problemu? Czemu to zrobiła? Troszczyła się o Jezusa. A nie tylko. Z kontekstu wynika, że była że miała skruszone serce. Bo ona płacząc zaczęła łzami obmywać jego nogi. Czyli ten płacz wynikło z jej pokuty, z jej skruchy. Ona wiedziała, kto to jest i wiedziała, kim ona jest. I ona była ukorzona, ona była zawstydzona. Ona pokazała nie tylko troskę o Jezusa, ale ona sama troszczyła się o swoją własną duszę. Czyli ona wiedziała, z kim ma do czynienia i zamiast uciekać od Niego, przyszła do Niego i w ten sposób pokazała, że ona potrzebuje przebaczenia. Troszczyła się o swoją duszę. I wiecie, jak mało osób troszczy się o swoje duszy? Niektórzy z was, którzy mnie dzisiaj słyszycie, czy troszczycie się o swoje dusze? Czy wiecie, że można zgromadzić wszystko, co jest na świecie i stracić swoją duszę? Jezus powiedział coś takiego. Mateusz 16 rozdział. Mateusz 16 rozdział. Werset 26. Mateusz 16, 26. Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na swojej duszy poniósł szkodę? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Możesz mieć wszystko, dobrą pracę, dobrą pensję, ładny dom, kilka domów. Można mieć wszystko, co ten świat oferuje, a jednocześnie na swojej duszy poniesie szkodę i stracić nie tylko wszystko, co jest, co masz, bo wszystko, co masz, pójdzie w ogień. Nie będzie nic. Ale najgorsze, że stracisz duszę na wieki wieków. Czy troszczysz się o swoją duszę? Czy gdybyś, kiedy myślisz o Jezusie Chrystusie, kiedy myślisz o Bogu, czy myślisz o tym, że jaki On jest fajny, albo że to jest po prostu jakiś tam bożek, albo jakiś tam człowiek, albo jakiś tam stwórca, albo jakiś tam byt, ale nic takiego wielkiego i że mógłbyś z Nim pogadać tak jak z każdym człowiekiem, bez obawy, bez skruchy, bez pokuty. Bo ona nie mogła. Z tego, co wynika, nic nie mówiła. Nic. A Jezus znowu łaskawy. Amen. Na to pozwolił? Kiedy kobieta przyszła z tyłu, która miała krwotok, Jezus od razu wiedział. Ej, kto mnie dotknął? Jakby nie wiedział, nie? On wiedział! A ta kobieta Omywała jego nogi łzami, wycierała swoimi włosami, całowała jego nogi, jeszcze namaszczała jej olejkiem. A Jezus tylko siedzi i na to pozwala. Nie wypomina, nie pyta, a gdzie byłeś wczoraj, kiedy mnie było nabożeństwo? A czy czytałeś Biblię dzisiaj, czy modliłaś się? Co masz na swoje usprawiedliwienie? Drugi list do Koryntian, 8 rozdział, werset 9. Drugi Koryntian 8:9. Znacie bowiem łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, dla was stał się ubogim, abyście wy zostali ubogaceni Jego ubóstwem. Znacie łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czy znacie? Czy znasz łaskę Jezusa? Czy rozumiesz, że Jezus nie musiał przyjść? Że nie musiał wziąć na siebie twoich grzechów? Że nie musiał umrzeć na krzyżu? Że nie musiał przelać swojej krwi? Czy rozumiesz, że tylko Jego łaska, Jego miłosierdzie, Jego łaskawość, Jego dobroć, Jego miłość, nie twoje ani moje zalety, nie nasze zasługi, nie nasz potencjał, Jego czysta łaskawość. My chwalimy się, kiedy jesteśmy troszeczkę łaskawi dla żony, dla męża, dla dzieci, dla rodziców. Uważamy, że odkryliśmy Amerykę. Zobacz, co ja zrobiłem. Zrobiłem ci kawę. Nie? Wow! Należy mi się coś! Na 10 lat masz mi służyć, ale nie wiem! To jest wielka rzecz dla nas! A Bóg w swojej łasce przyszedł do nas i oddał swoje życie.
Amen. Dzięki Bogu.
Za nas, grzeszników. Efezjan 2:3. Efezjan 2:3. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach naszego ciała. My. Nie oni. My. Wszyscy. Czyniąc to, co się podobało ciału i myślom. My. I byliśmy my, z natury, dziećmi gniewu, jak inni. Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie. Próbowałeś kiedy liczyć swoje grzechy? Wszystkie złe myśli? Przykre słowa? Próbowałeś kiedyś myśleć o tym, ile razy obraziłeś Boga i bliźniego? Ale nie spróbuj. Nie nasze. A jednak Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, z powodu swojej wielkiej miłości, to nas umiłował, zesłał swego Syna.
Amen.
Łaskawość niesamowita. Ale faryzeusz jeszcze nie zrozumiał, jak głupi był jego pomysł. Wiesz, mi się wydaje, że ten faryzeusz w tym momencie powinien powiedzieć: ups. Ona miała lepszy pomysł. Ja chciałem zrobić z nim wspólny posiłek. A ona pokazała teraz, jak należy traktować tego nauczyciela, tego człowieka. I zamiast powiedzieć: o panie, chyba miałem zły pomysł. Czytamy tak, Łukasz 7:39. A widząc to, faryzeusz, który go zaprosił, pomyślał sobie: ups, tak pomyślał? Ups, nie. Pomyślał sobie: gdyby on był prorokiem, wiedziałby, kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka. Gdyby on był prorokiem. Tak zadufany, nie? Już wiem, że to nie prorok. Mój plan się udał. Teraz wiem, to jest zwykły człowiek, nic nie wie. Nawet wiem więcej niż on. Nie tylko powiedział, nie jest prorokiem, tak jak wiele osób dzisiaj uważa. Gdyby Jezus był Bogiem, na pewno zrobiłby tak. Gdyby był Bóg, na pewno nie byłby tak, jak teraz, jest teraz, nie? Gdyby istniał Bóg, czemu jest takie, czemu są wojny i wiesz, znacie wszystkie argumenty, nie? Nie tylko był pewien, że już Jezus, że nie jest prorokiem, ale jeszcze myśli, a myśli są istotne dla Boga. Myśli: ja wiem więcej niż on. Ludzie idą do niego, a on nie wie najprostszych rzeczy. Ja wiem, kto to jest, a on nie wie, kto to jest. Uważaj, czy czasami uważasz, że wiesz więcej niż Bóg? Panie Boże, Ty nie znasz mojego męża. Ty nie znasz mojego sąsiada. Ty nie znasz. Ty nie wiesz, co się dzieje. Ja wiem lepiej, jak mam reagować, jak mam żyć. Ja wiem lepiej, jak mam postępować. Ty nie znasz mojej sytuacji. Halo, czy żartujesz? Bóg nie wie? Ja wiem więcej niż ty. Daj mi spokój. Uważaj. Czasami nasze postępowanie pokazuje, że uważamy, że wiemy więcej niż sam Bóg. Wiedziałby, kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka. Koniec świata. Zobacz! Dotyka go! Nieważne, kim on jest, ale ważne, kim ona jest. Ona jest brudną kobietą. Nie wolno jej nikogo dotykać. I myślę, że nawet pozwolę, żeby ona była w jego domu. Być może ona służyła mu w tej sytuacji, żeby on miał jakieś usprawiedliwienie. Dotyka go. Izajasz 65. Izajasz 65. Piąty werset. Tu jest słowo do ludu Izraela, między innymi o tym, jak na przykład trzeci werset. Do ludu, który stale i zuchwale pobudza mnie do gniewu, składając ofiary w ogrodach i paląc kadzidło na cegłach, które prześladuje na grobach i nocuje przy swoich bożkach, którzy je mięso wieprzowe, a obrzydliwa polewka jest w jego naczyniach i mówi, posłuchaj, i mówi, odsuńcze, nie zbliża się do mnie, bo jestem świętszy od ciebie. Takie nastawienie miał ten faryzeusz. Odsuńcze, nie zbliża się do mnie, jestem świętszy od ciebie. Ja nie mam takiego grzechu. A niektórzy nawet, ja nie mam w ogóle grzechu. Nie dotyka mnie, jestem czysty. Ja jestem świętszy od ciebie. Ty jesteś brudny. Skalany. Nieczysty. Dlatego on się dziwi, że Jezus na to pozwala, bo ona nie była czysta. Rozdział wcześniej, 64 rozdział, 6 werset, prorok mówi to, co cały lud powinien powiedzieć i to, co każdy z nas powinien powiedzieć, 64:6. My wszyscy jednak jesteśmy jak nieczyści, a wszystkie nasze sprawiedliwości są jak szata splugawiona. Wszyscy opadamy jak liść, a nasze nieprawości uniosły nas jak wiatr. Zamiast powiedzieć, o, ona go dotyka, ten faryzeusz powinien był powiedzieć, ona ma rację, ona jest nieczysta, a ja też jestem. A ja udaję, że jestem czysty. Myślałem o tym fragmencie w tym tygodniu i czytałem akurat ten fragment w tym tygodniu podczas mojego czytania. I myślałem o tym dlatego, że w tym obecnym czasie są różne sposoby zachowania. Niektórzy noszą maseczki, inni nie noszą i to mnie nawet nie interesuje. Ale uważaj, żebyś nie myślał, że skoro ty masz maseczkę, ty jesteś czysty. Ty masz rękawice, rękawiczki nawet, takie marne. Takie gumowe, jesteś czysty. Myjesz ręce i powinieneś, nie odradzam. Ale myjesz ręce kilkadziesiąt razy dziennie, tak jak należy, nie? Tak jak Nathan nam pokazał w domu. Babciu, tak się myje ręce, tak i tak i tak, o dobra. I kupujesz najlepszy żel antybakteryjny, jesteś czysty. Nie jesteś. Nie ma czystego. Nikt nie jest czysty. Wszyscy jesteśmy jak nieczyści. Co innego jest chronić się przed wirusem. A co innego jest, uważ, że jesteś trochę lepszy i patrz z góry na innych. Pismo Święte mówi, nie ma sprawiedliwego ani jednego. Nie krytykuje nikogo za mycie rąk, za noszenie maseczki. Uważam, że chyba powinieneś, że jesteś wśród ludzi, oczywiście. Tak jak staramy się zastosować się do tych zaleceń na rządu, okej. Ale pamiętaj, Bóg widzi inaczej. Bóg patrzy na serce. Ten faryzeusz był czysty na wierzchu. Tak jak jest powiedział. Tak jak pobielane groby. Ale w środku pełne nieczystości i kości umarłych. To było jego zarozumiałość. Ten faryzeusz był gościnny, ale też był zarozumiały. Myślał, że jest lepszy, że jest czysty. Porównywa się do tej kobiety. Błąd. Porówna się do Jezusa Chrystusa, do Jego prawa, do Jego standardu, do Jego wymiaru sprawiedliwości, do Jego praw. A na końcu widzimy tak zwaną przenikliwość Jezusa. Nikt nigdy nie zaskoczył Jezusa. Ten człowiek tylko myślał sobie, gdyby on był prorokiem, nawet nie powiedział. Myślał, gdyby on był, wiedziałby, kim ona jest. A werset 40, Łukasz 7:40, czytamy tak. A Jezus odezwał się do niego, Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. Jezus nie tylko myślał o tym, co powiedzieć, on powiedział. Ten faryzeusz nie miał odwagi powiedzieć, on tylko myślał sobie, a Jezus mówi wprost, mam ci coś do powiedzenia. Ciekawe, czy faryzeusz myślał, co Jezus powie, nie? A! Na pewno powie mi, że to był pyszny obiad, nie? Że mam piękny dom. Że jestem pełen łaskawości, nie pozwoliłem tej kobiecie przyjść do mojego domu. Mam ci coś do powiedzenia. A on odrzekł, powiedz nauczycielu. Jestem gotów. Nie wiem, chyba nie był gotowy. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był winien 500 groszy, a drugi 50. A gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwu. Powiedz więc, który z nich będzie go bardziej miłował. Szymon powiedział, sądzę, że ten, któremu więcej darował. A on mu powiedział, słusznie osądziłeś. I odwróciwszy się do kobiety, powiedział do Szymona. Widzisz tę kobietę? Widzisz tę kobietę? Nie. Jestem głupi? On jej cały czas myślę. Widzisz ją? Wszedł do twojego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Jak mogłem o tym zapomnieć? Wydaje mi się, że to była prosta, nie wiem, zasada. Albo prosty zwyczaj. Nie podałeś mi wody do nóg. Byłeś tak skupiony na siebie, że nawet najprostszej rzeczy nie robiłeś. Ona zaś łzami omyła moje nogi. Nawet nie poprosiła o wodę. Swoimi łzami omywała moje nogi. Otarła je swoimi włosami. Nie pocałowałeś mnie, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować moich nóg. Nie całował go! Dla nas to chyba dziwne, ale nie podał ręki? Nie, nic! Nie pocałował, nie podał ręki, nic! Wejdź, tutaj jest moje, to jest moje salon, to moja kuchnia, to moje sypialnie, tu mieszkam, to moja rodzina, zobacz moje, moje osiągnięcia, zobacz jaką ucztę mam dla ciebie. Ale dla niego nic nie zrobił. Nie namaściłeś mi głowy oliwą, a ona olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego mówię ci, przebaczono jej wiele grzechów, gdyż bardzo miłowała. A komu mało przebaczono, mało miłuje. Do niej zaś powiedział, twoje grzechy są przebaczone.
Amen. Dzięki Bogu.
To jest zachęcające, że Jezus widzi wszystko. I wie, że On wie, kiedy ktoś naprawdę żałuje za grzech i ktoś pragnie przebaczenia. I On wie, kiedy ktoś tylko udaje. Twoje grzechy są przebaczone. Wtedy współbiesiadnicy zaczęli mówić między sobą, kim jest ten, który ich grzechy przebacza? I powiedział do kobiety, twoja wiara cię zbawiła. Idź w pokoju. Twoja wiara, nie twoje łzy, nie twoje włosy, nie twój olejek. I nie powiedział, nic się nie stało, każdy ma swój sposób na zarobienie pieniędzy. Nie! Nie bagatelizował tego. I że bez jego przebaczenia jesteś beznadziejny. Jesteś skazany na wieczne potępienie. Pierwszy list Jana na zakończeniu. Pierwszy list Jana 1:9. Jezus Chrystus, Syn Boży, Bóg w ciele, przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. Oznacza to, że On zbawi każdego grzesznika, który do Niego przyjdzie w pokorze, który przyjdzie w trosce o swoją duszę, chcąc przebaczenie i uwierzy, że Jezus jest jedyną nadzieją dla człowieka, jedyną drogą, jedyną prawdą, jedynym życiem, jedynym zbawicielem, jedynym kapłanem, jedynym pośrednikiem. Pierwszy list Jana 1:9. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas ze wszelkiej nieprawości. Pewnego dnia spotkamy tę kobietę. I wiesz, co ona powie? Jaka łaskawość, że On mnie zbawił, że On moje mi grzechy przebaczył. Nie wiemy, czy spotkamy tego faryzeusza. Być może on później pokutował. Ale jeśli nie, On jeszcze dzisiaj żałuje ten głupi pomysł, że zamiast chwalić się, nie ukorzy się. Tę kobietę spotkamy. Jeśli jesteś zbawiony, masz podobną historię. A jeśli nie jesteś zbawiony, Możesz mieć taką historię. Możesz mieć przebaczenie wszystkich grzechów. I nic dziwnego, że tak się zachowywała przy Jezusie, bo ona była, jej przebaczono mnóstwo grzechów. I być może twój brak miłości dla Jezusa dzisiaj wynika z tego, że nie rozumiesz, ile grzechów Bóg ci przebaczył. A nie zdziwi się, że ktoś bardzo miłuje Boga, że ktoś chce Bogu służyć bardzo, może nie rozumie dlaczego. Bo przebaczono nam wielu grzechów. Wiele, wiele, mnóstwo. Łaskawość Jezusa znaczy łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Możecie znać dzisiaj. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas ze wszelkiej nieprawości. Dzisiaj możesz zostać zbawionym. Dzisiaj możesz postanowić, będę służyć i kochać Jezusa jak najbardziej do Jego przyjścia, bo przebaczył mi mnóstwo grzechów. Amen. Amen.